umiłowani w Chrystusie Panu, jak wiemy z doświadczenia, emocje, wzburzenie nigdy nie służą prawdziwej debacie, której celem jest znalezienie obiektywnej prawdy. Dlatego mądrością jest niekiedy przeczekać pewne pierwsze wzburzenie i podjąć refleksję później. Sądzę, że taki czas minął od słynnej wypowiedzi księdza arcybiskupa naszego metropolity z dnia 1 sierpnia dotyczącej tęczowej zarazy i dlatego chciałbym tę sprawę jakoś tak przeanalizować, ale mam nadzieję, że w atmosferze pewnego wyciszenia emocji. I żeby była jasność, nie będę tutaj od strony filozoficznej analizował przestrogi księdza arcybiskupa, bo była ona sobie sama w sobie krótka, zwięzła i trafiona. Natomiast bardziej chciałbym się odnieść do atmosfery, jaka wokół tego powstała. Jak pewnie wiecie, sugerowano, że ksiądz arcybiskup obraził czy wręcz zdeptał z błotem owe osoby popierające, i to trzeba jasno powiedzieć, bezbożne postulaty. Ja osobiście uważam, że tego nie zrobił, bo mówił raczej o zjawisku, o ideologii, ale załóżmy nawet, że obraził. I takie pytanie, które mi się ostatnio nasunęło, jest następujące. Czy taka postawa byłaby zgodna z Ewangelią, z całym w ogóle Pismem Świętym i tradycją Kościoła? Mam takie wrażenie, że we współczesnym świecie to jest wręcz dogmat, że obrażanie kogoś, tak mówię potocznie, urażenie kogoś jest zawsze samo w sobie złe. Tylko czy jest to dogmat wiary katolickiej, czy raczej dogmat, czy paradygmat, byśmy powiedzieli, współczesnego świata? Myślę, że problem w dużej mierze polega na niedookreślonym do końca znaczeniu wyrażenia obrażać kogoś. Bo zobaczcie, że mieszamy tutaj tak naprawdę dwa porządki. Bo czym innym jest obelga, poniżanie kogoś, by kogoś zniszczyć? A czym innym jest zwrócenie się do kogoś nawet w sposób bardzo twardy, ale właśnie po to, by jakoś drugim człowiekiem wstrząsnąć, czyli by wyświadczyć mu tak naprawdę jakieś dobro. I szkoda, że tak łatwo dajemy się jakoś nabrać na mieszanie tych dwóch porządków i używać jednego zupełnie wyrażenia, obrażać kogoś. To jest błąd. Ewangelia i przykład Chrystusa nam pokazują, że nigdy nie wolno drugiego człowieka poniżać, że nie wolno się do niego obelżywie odnosić po to, żeby go zniszczyć. Święty Piotr daje piękny przykład Chrystusa. Chrystus, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. I w innym miejscu Chrystus powie, kto by rzekł swemu bratu raka, czyli człowieku godny pogardy, podlega wysokiej radzie, podlega karze piekła ognistego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta sama Ewangelia i ten sam przykład Chrystusa uczą nas, że w walce o zbawienie bliźniego, a więc w walce o jego największe dobro, można używać twardych słów, jeśli wszystkie inne środki wcześniej już zawiodły. Pamiętacie, 3 tygodnie temu była Ewangelia o gospodarzu, który się doskonale ustawił, tak, zbudował różne swoje spichlerze, żeby mieć gdzie zgromadzić swoje bogactwa. Jedz, pij i używaj. I co rzekł do niego Bóg? Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy. Głupcze. Obraził go Pan Bóg, nie? I nie tylko w tym miejscu. Mamy wiele miejsc w Pismie Świętym, gdzie Bóg używa tego słowa głupiec. Głupi z natury są ludzie, którzy nie poznali Boga. Mówi głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Wiemy też, że Chrystus nie przebierał w słowach, kiedy już nie potrafił przebić się przez ten mur zatwardziałości serca faryzeusz. Używał też bardzo mocnych słów. Obłudnicy, plemię żmijowe, groby pobielane, ślepi przewodnicy ślepi i tak dalej. Ale może ktoś powie, że w tamtych czasach to może nikogo nie obrażało, bo takie były czasy i jakoś ludzie byli na to bardziej uodpornieni. No to zajrzyjmy do Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 11, gdzie właśnie Pan Jezus w ostrych słowach wypomina faryzeuszom obudę i odzywa się do niego uczony w prawie. Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz. Nie tylko im, ale nam. Tak? Jak obrażasz mojego przyjaciela, to i mnie obrażasz. Czyli poczuł się urażony. I co Chrystus mówi? I wam uczonym w piśmie biada. I pewnie w dzisiejszych standardach byśmy powiedzieli, że Pan Jezus jest mało tolerancyjny, że sieje nienawiść. Ale przecież wiemy, że to jest ten sam Jezus, którego czcimy w obrazie miłosiernego, ten sam ukrzyżowany, który jedynie po to przyszedł na ten świat, aby zbawić człowieka. Więc moi drodzy, o tej logice działania Boga mówi nam dzisiaj autor listu do Hebrajczyków. Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się zwraca do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karania Pana. Nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karci. Chłoszcze zaś każdego, kogo za syna przyjmuje. Trwajcie w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Znamy to doskonale z doświadczenia. Znacie to pewnie jako rodzice. Nieraz podnieśliście głos na dziecko, czy zwróciliście mu uwagę. I co dziecko? Obraziło się, czuło się obrażone. Ale przecież wiemy, że to z miłości do niego czynimy, żeby jakiegoś głupstwa potem nie czynił. I czy tak samo nie powinniśmy niekiedy oczywiście postępować, jeśli chodzi o zbawienie duszy naszej czy innych? Nie chciałbym, moi drodzy, abyście wychodzili z tej mszy świętej z takim przeświadczeniem, że oto ksiądz pozwolił na ubliżanie innym czy nawoływał do nienawiści, bo tak nie jest. Ale chciałbym, żebyście wyszli z takim przeświadczeniem, że Kościół, który założył Chrystus, jest ecclesia militans, Kościołem walczącym. A my, jeśli mamy być wiernymi dziećmi Kościoła, to mamy być milites Christi, żołnierzami Chrystusa. Żołnierzami walczącymi o zbawienie najpierw swoje, ze swoimi wadami, z grzechami trzeba walczyć, ale także walczącymi o zbawienie innych. I nie budujmy, moi drodzy, takiego lajtowego chrześcijaństwa z taką wizją pacyfizmu, świętego spokoju. Bo jeżeli my zrezygnujemy, właśnie złożymy broń, to wiedzmy, że przeciwnik naszego zbawienia bardzo błyskawicznie to wykorzysta przeciwko nam. Jak nas uczy katechizm rzymski, w ciągu całej historii ludzkiej toczy się ciężka walka przeciw mocą ciemności. Walka ta zaczęła się ongiś u początku świata i trwać będzie do ostatniego dnia według słowa Pana. Wplątany w nią człowiek wciąż musi się trudzić, aby trwać w dobrym i nie będzie mu dane bez wielkiej pracy oraz pomocy łaski Bożej osiągnąć jedności w samym sobie. Pamiętajmy o tym, moi drodzy. A zatem Kościele walczący, żołnierze Chrystusa, do walki o zbawienie własne, ale także całego świata. Amen.